Wierzycie w to, że mogę mówić? A dlaczego? Wierzycie w to, że Bóg może mówić? A wiecie to, że Bóg może mówić? Wiecie, w czwartek, kiedy było tutaj nauczanie, chciałbym zachęcić niektórych z was do tego, aby byli tu w czwartek, jeśli oczywiście mogą, jeśli wasza sytuacja zawodowa wam pozwala, aby nie zostawali w domu. Dlatego, że czwartek jest też szczególnym dniem. Ja lubię czwartki. Nie wiem jak wy, ale ja lubię czwartki. Uwielbiam, kiedy mogę solidnie przygotować pewne rzeczy i mogę wam powiedzieć rzeczy, które samego mnie zadziwiają, kiedy sam pierwszy raz je odkrywam. W czwartek mówiłem o tym, że Bóg może mówić. Że Bóg mówi. I konkluzja czy wniosek z wykładu był taki, że Bóg mówi, ale my często nie słyszymy. I przytaczałem przypowieść Pana Jezusa o siewcy, która często jest rozpatrywana raczej jako opowieść o tym, czy ktoś się nawróci, czy nie, albo czy przyjmie Słowo Boże, czy nie. I to jest prawda. Oczywiście jest to o tym przypowieść, ale zwróciłem też waszą uwagę, że w tej przypowieści jest powiedziane, że siewca to jest kto? Bóg. A ziarno, które pada na różne gleby, to jest co? Słowo Boże. Czyli Słowo Boże dociera do wszystkich rodzajów ludzi, ale nie każdy Słowo Boże przyjmuje i nie każdy je słucha. Ale Bóg mówi. I zwróciliśmy też uwagę, że człowiek jest mistrzem w tak zwanym obracaniu kota ogonem. I dzisiaj się mówi, nie, to już te czasy minęły, Bóg nie mówi. A Bóg mówi, nie, ja mówię, tylko wy nie słuchacie i nie chcecie słyszeć. Z różnych powodów. Na początku Bóg codziennie rozmawiał z ludźmi. Czy wyobrażamy sobie dyskusję przy użyciu współczesnych, logicznych argumentów z Adamem i Ewą na temat, czy Bóg może mówić i przechadzać się po ogrodzie? Wyobraźcie sobie rozmowę z tymi ludźmi. Spotykacie Adama i Ewę i mówicie, słuchaj, to jest niemożliwe, Bóg się nie może przechadzać po ogrodzie. Bóg nie może mówić. Oni najpierw by wam powiedzieli, to z czego myśmy się tak cieszyli i z kim rozmawialiśmy, a potem być może by powiedzieli, to przed kim żeśmy się musieli schować. Każdy wieczór był radosnym czasem wspólnego spotkania tam, gdzie Bóg rozmawiał tak blisko z ludźmi. Potem człowiek zdecydował, że wie lepiej i już nie chciał rozmawiać z Bogiem. Ale dzisiaj wiem, że wielu wierzących widzi, że tak dalej się nie da, że owszem, fajnie się czyta Biblię, na zasadzie, wiecie, no fajne historie, fajnie jest rozmawiać o różnych rzeczach na nabożeństwie, ale tak naprawdę, Panie, potrzebuję, żebyś zaczął zmieniać moje życie. Chcę się zmieniać dla Ciebie, chcę doświadczać Ciebie. Czy wiemy, że Bóg mówi. Bóg może mówić i pragnę, aby stać się człowiekiem, który słyszy Boży głos, bo wiem, że bez tego nie da się. Mówi prawdopodobnie Bóg więcej niż możemy usłyszeć. Mówi Bóg prawdopodobnie więcej niż możemy usłyszeć. Tylko nie zawsze chcemy się zatrzymać i posłuchać. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Objawienie 13:9. Z tego samego fragmentu usługiwałem w czwartek. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. I wtedy powiedziałem takie słowa, czy są jacyś ludzie bez uszu, że Bóg tak powiedział? Czy ktoś urodził się bez uszu i na przykład nie ma uszu i Bóg mówi, mówię do tych, co mają uszy? Nie. Kto ma uszy? Nie byli bez uszu, a i nie byli właściwie głusi. Problemem było to, że w historii różnie się układało i nie zawsze przyjmowali Słowo Boże. Biblia podaje nam setki przykładów tego, jak Bóg przemawiał. Bóg może mówić tak, jak chce i w jaki sposób chce. Amen? Bóg może mówić tak, jak mu się podoba. Do Jakuba przychodził i mówił jako anioł. Do Mojżesza mówił przez płonący krzew, który się nie spalał, kiedy Bóg przez niego mówił. Do Izraelitów mówił w obłoku, w burzy. Mówił nawet przez osła. Nawet osioł był kaznodzieją w Biblii. Bóg może mówić jak chce, bo jest Bogiem. Nasz problem polega na tym, że nie zawsze znamy Jego głos. że nie zawsze rozpoznajemy Jego głos. Jeden z doradców Joba zauważył, że wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się w ogóle nie zważa. W księdze Joba 33, 14 werset. Dlatego, że przeszkadza nam to, co nas otacza. Jesteśmy zajęci hałasem w naszym sercu, hałasem w naszych myślach, hałasem i chaosem w naszym życiu. I być może mijamy Boga i w ogóle nie słyszymy tego, co mówi. I dlatego Pan Bóg... Mógłbyś teraz przestać słuchać muzyki? To proszę, wyłącz to. Wiecie, co się stało? Nie możecie słuchać, bo on słucha muzyki. Właśnie taki chaos rozprasza nasze myśli, kiedy chcemy słyszeć Boga. Właśnie tak się dzieje. Chcesz się modlić, chcesz rozmawiać z Bogiem, a tutaj chaos w naszej głowie, chaos w naszym sercu, chaos w naszych myślach. I nic nie słyszymy. A przecież życie to nie jest Kościół cały czas. Niesamowite było zwrócenie waszej uwagi na to, kiedy zaczęła grać ta muzyka. Wiecie, że wszyscy nagle przestaliście mnie słuchać i zaczęliście patrzeć tam? Myśmy oczywiście mieli to umówione z Krzyśkiem i chyba nikt nie myśli, że nasz kochany Krzysiek Mazurek zaczął sobie teraz słuchać muzyki. Ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, ja mówię ważne rzeczy ze Słowa Bożego, a wy nie słuchacie. Nie dlatego, że jesteście źli, nie dlatego, że nie lubicie mnie i nie chcecie słuchać, ale dlatego, że coś nas rozproszyło. I dokładnie to samo dzieje się w duchowym świecie. Dokładnie to samo dzieje się w naszym duchowym życiu. To nie dlatego czasem nie słyszycie Boga, że Go nie kochacie. Nie dlatego, że lekceważycie to, co Bóg mówi, ale dlatego, że pozwalamy się rozpraszać. I przychodzisz na modlitwę, ale nie możesz się modlić, bo to coś, bo ten dźwięk. Tu akurat to był magnetofon, ale te dźwięki czasami są przeraźliwe. Te dźwięki czasami są straszne, zasmucają nas, lękamy się. Przychodzisz na modlitwę, nie możesz się modlić. Czytasz Słowo Boże i właściwie masz otwartą przed sobą Biblię i właściwie czytasz tekst, ale tak naprawdę go nie słyszysz. Zdarzało się wam coś takiego? Mnie się zdarzało być w takim stresie życiowym, że biorę Biblię, otwieram ją, czytam. Problem, że ja właściwie po czytaniu rozdziału nie wiem, co czytałem. Moje myśli były 150 kilometrów od tego, co czytałem. Może ktoś z nas myśli, że Bóg do niego nie mówi. Prawdopodobnie mówi, ale go po prostu nie słyszysz. I moim pragnieniem ostatniego nabożeństwa i tego jest, abyśmy nakierowali się na słuchanie tego, co Bóg ma do powiedzenia. Czy chcielibyście, aby ktoś z wami rozmawiał w ważnej sprawie? Czy wyobrażacie sobie, że jesteście, nie wiem, ważnym dyrektorem na przykład ważnej firmy i wzywacie mnie jako pracownika, abym przyszedł z wami porozmawiać, bo macie ważną sprawę do mnie, a ja z boomboxem sobie przychodzę i słucham muzyki. I mówię, słuchaj Dyrko, mów głośniej, bo nie słyszę, muzyki słucham. Wyrzucilibyście mnie z pracy. Nie chcielibyście z takim pracownikiem mieć nic wspólnego, a co dopiero takim sługą. Bóg mówi, przyjdźcie przed moje oblicze. Ja chcę z wami rozmawiać. Wiecie, dlaczego dzisiaj ludzie nie wierzą już, że Bóg może pocieszyć? Że Bóg może pokierować? Nie wierzą, bo otoczyli się takim hałasem, że rzeczywiście w ich życiu Bóg nie może im nic powiedzieć. Wielu ludzi dzisiaj, kiedy im powiesz, wiesz co, Bóg cię może pocieszyć. Bóg ma nadzieję. Oni ci powie, co ty gadasz? To takie rzeczy już minęły. Bóg mówi, nie minęły. Ale przychodzisz przed moje oblicze, rozregulowany, z myślami włączonymi na cały regulator, z ludzkimi argumentami włączonymi na cały regulator. Ja nie mam po prostu kiedy przekrzyczeć tego wszystkiego. Chociaż Bóg ma metody, żeby to przekrzyczeć, o czym za chwilę. Nasz temat na dziś, mojego wykładu dzisiejszego, jak więc i kiedy Bóg ma do nas mówić? Bo Bóg mówi do ludzi. A więc chciałbym dzisiaj popatrzeć, jak Bóg to czyni, aby, wiecie, uczynić siebie samego i naszą społeczność z Bogiem i nasz zbór z Jego społecznością z Bogiem jeszcze bardziej owocnym, jeszcze bardziej skutecznym w tym, co robimy. Bóg mówi do nas różnymi sposobami. Słowo Boże mówi, że wiele razy różnie, różnymi sposobami przez różnych ludzi Bóg przemawiał. Wiecie, tych sposobów jest wiele, jak Bóg mówi. Gdy przeglądam Słowo Boże, widzę wiele sposobów tego, w jaki sposób Pan Bóg do nas się komunikuje i próbuje do nas mówić. Jeżeli dzisiaj jesteś głodny tego, co Bóg ma do powiedzenia, to chcę ci powiedzieć parę przykładów tego, jak Bóg mówi, jak możesz lepiej Go słuchać. A więc po pierwsze, Bóg mówi do nas przez...
Co to jest?
Przez Słowo Boże. Bóg mówi do nas przez Słowo Boże. Zwykłe, normalne, oprawione albo nieoprawione, w skórzanej albo tekturowej oprawce, napisane, zwykłe Słowo Boże, które można kochać całym sercem, albo które można po prostu wyrzucić do śmietnika albo postawić na półce. Jest ono bardziej aktualne niż gazety z przyszłego roku. Jest bardziej skuteczne niż jakiekolwiek inne poradnictwo. Niektórzy powiedzą... No dobrze, wiesz, nie chcę być niegrzeczny, bracie, ale co Bóg dla mnie może napisać w tej Biblii? Widziałem już grzeszników w więzieniach i poza więzieniami. Widziałem grzeszników, którzy nie mogli uwierzyć po przeczytaniu kilku rozdziałów Biblii, że tak dawno Bóg to napisał i tak bardzo jest to do nich. Widziałem ludzi, którzy nie mogli uwierzyć, że Biblia nie jest napisana wprost dla nich, bo odnaleźli tam wszystko, czego potrzebowali. Aż byli zdziwieni, że Bóg nie nakleił na tej Biblii ich adresu. Tak bardzo Biblia była do nich. Czasami mówimy, no co ja mogę tu znaleźć? Spróbuj, otwórz, zobacz, co możesz znaleźć. Za każdym razem, kiedy ja włączam moją Biblię i przeglądam różne tłumaczenia Biblii, znajduję coś ciekawego. Ktoś powie, he? Znak na niebie, żeby Bóg napisał. O, żeby taki napis się pojawił nad miastem. Mirek Kulec, ty to jesteś, chłop. O, to by było Słowo Boże dla mnie. Albo e-maila, żeby chociaż przysłał. O, to już też by było coś. Wyobrażać sobie nadawcę na tym e-mailu? Od Pana Boga. I wtedy byśmy powiedzieli, o, to by było coś, albo list. Ale Bóg mówi, że On już napisał i dał ci to, co nazywa się Biblia, abyśmy czytali. On powiada w swojej doskonałości, że On wie, co ci jest potrzebne i to jest właśnie to. A resztę detali omówimy oddzielnie. Biblia to jest słowo, które Bóg wypowiedział do tysięcy ludzi przez tysiące lat. Jeżeli nie otwierasz Biblii, to Bóg niewiele mówi do ciebie. Bóg nie zamyka swoich ust, dopóki ty nie zamykasz swojej Biblii. Bóg chce mówić, dopóki ty chcesz słuchać. I jest powiedziane wprost. Bez żadnego owijania w bawełnę, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. 2 Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Czyli tak na chłopski rozum, co ten werset nam mówi? Ten werset nam mówi, wszystko w Biblii to jest Słowo Boże. Amen? Wszystko w Biblii to jest Słowo Boże. Bóg mówi, cała ta księga to jest Słowo Boże. Wszystko. Wszystko z tej księgi jest dobre, żeby się uczyć. Czyli by widzieć, gdzie popełniam błąd. Gdzie moje życie zaczyna wyglądać jak pustynia. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na rozbite rodziny, na zrujnowanych ludzi, jeśli popatrzymy na tą nędzę i nieszczęście, które dzisiaj po domach i po ludziach się pląta, to za każdym razem diagnoza wstępna jest jedna. Brak poznania Słowa Bożego. A reszta się indywidualnie dopisze. Biblia uczy nas, jak to poprawić. I chwała Bogu, że uczy, bo nie wiem, co by bym z tego zrobił. Dobre do wychowania. Co znaczy wychowywać? Wychowywać znaczy pomagać wzrastać do dojrzałości. Wychowywać do sprawiedliwości, tutaj Słowo Boże mówi. Tego nie uczyni żadna inna religijna księga. Nie ma żadnej religijnej księgi, która mogłaby wychować, pouczyć i poprawić błędy. Są religijne księgi, które do jeszcze większego nędzy, zniewolenia i błędów prowadzą. Ale ta jedna księga, Biblia, natchniona Duchem Świętym, właśnie taka jest, że jest natchniona, pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości każdego z was, mnie i ciebie, czy masz 30 lat, czy masz 60 lat, ile byś nie miał, Biblia jest pożyteczna i można na niej polegać w 100%. Czasem otwieramy Biblię i natrafiamy na miejsca, których nie rozumiemy i zastanawiamy się, dlaczego Bóg to tam umieścił. Ale u Boga wszystko ma swój cel. W jakiś sposób Bóg te słowa użyje pewnego dnia, żeby ciebie albo kogoś błogosławić. Chociaż dzisiaj wygląda, zastanawiam się, czemu to tam pisze. Czy ja bardzo lubię, na przykład moim ulubionym sposobem czytania Biblii, studiowania Biblii, ja lubię ją czytać i studiować z leksykonami, ze słownikami, z różnego rodzaju tłumaczeniami. Mam nawet specjalny program, który wyświetla mi naraz kilka i mogę sobie porównywać. I wielokrotnie Pan daje wtedy zrozumienie, poznanie, wiedzę tego, czego wcześniej nie rozumiałem. Producent filmu Pasja, Mel Gibson, ten, który wyłożył pieniądze i wyprodukował ten sławny film o ostatnich dniach Pana Jezusa, film Pasja, zapytany był przez pewną amerykańską, liberalną dziennikarkę. Cytuję: Mel, czy ty naprawdę wierzysz w Biblii w dzisiejszych czasach? I Gibson z przekonaniem na twarzy, z szeroko otwartymi oczyma, patrząc jej w oczy, odpowiedział: wierzę w Biblii w każde słowo, które mówi. Publicznie to powiedział. I o to chodzi w Biblii. Wierzę, bo to jest Słowo Boże i tak ma być. Jeśli wiecie, my zaczniemy jako Kościół, wyobraźcie sobie, że zbiorę teraz braci, poproszę braci Januszu, drugi i Tomku i tak dalej. Chodźcie, zbierzemy się i zdecydujemy, co tu jest prawdą, a co nie. Co to za Kościół wtedy będzie, słuchajcie? Jeśli my zaczniemy decydować, co w Biblii jest prawdą, a co nie, to zaczynamy sądzić Boga i uważać Go za kłamcę. Ja już widziałem ludzi, którzy wycinają z Biblii kawałeczki. Słyszeliście na pewno, prawda, o spotkaniach różnych grup, które mówią: nie, list do Rzymian nie może być od Pana Boga, bo nie ma w nim miłości dla homoseksualistów. Co za bzdura. Bóg tylko mówi, czym on jest, ten homoseksualist. Tam nie ma braku miłości. Nie ma dla mnie problemu. Każdemu homoseksualiście mógłbym umyć nogi i nie czułbym się brudny. Ale chciałbym też powiedzieć mu prawdę, co Bóg myśli o jego zboczeniu. I tak ma być. Mamy wierzyć w całe Słowo Boże. Nie możemy wycinać. Kościół jeszcze nigdy nie wyszedł na ten dobrze, jeśli zaczął wycinać. Słyszałem o ludziach, którzy właśnie to robią i powiem wam coś. Ci, o których słyszałem, z reguły rok czy dwa lata później są już ruiną. Są ruiną albo już ich nie ma. Biblia nie jest jedynym sposobem, w jaki Bóg do nas mówi, ale jest sposobem, w który Bóg mówi do ludzi, którzy nie mogliby Go usłyszeć inaczej z powodu tego, jak żyją i kim są. I dlatego, jeżeli masz problemy z słuchaniem Boga, to jest jedyny sposób, od którego musisz zacząć. Bóg może rozmawiać z tobą jak przyjaciel z przyjacielem. Może. Ale często jesteśmy ludźmi, którzy prowadzą styl życia, który niemożliwy jest. Dla naszego bezpieczeństwa może nawet. Biblia jest sposobem, który Bóg mówi do nas. Amen? Zgadzacie się, że jest to Słowo Boże? Ale nie jest jedynym. Bóg również przemawia do Kościoła. Czy przemawia do ludzi przez obdarowanych ludzi i nauczycieli. Używa sobie ludzi, używa sobie nauczycieli. Słowo Boże mówi, że i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Bóg ustanowił. Tak bym chciał, aby każdy z braci w naszym zborze, aby każda siostra w naszym zborze modlili się o Boże miejsce w naszym zborze. O Boże miejsce, Panie, na kogo Ty mnie ustanowiłeś? Dlaczego tu jestem? Ale Bóg właśnie przemawia też przez ludzi, przez nauczycieli, przez Bożych ludzi. Dlaczego Bóg pozwolił, aby niektórzy stali się nauczycielami? Właśnie dlatego, aby przez nich mówić. Sami widzicie, On ustanowił. To nie jest coś, że ktoś ustanowił. I jest tak, by ludzie uczyli się służyć, aby ciało Chrystusa rosło w siłę, aby Kościół rósł w siłę. I teraz wiecie, nie każdy, kto podaje się za nauczyciela, mówi od Boga. To trzeba rozpoznać. Jak rozpoznać, że dany nauczyciel jest Bożym posłańcem i uczy prawdy? Jak to rozpoznać? Wiesz co, Janusz? Myślę, że twoja następna karma będzie gorsza od tej, jaką masz teraz. Dlaczego mi nie wierzysz? Myślę, że po śmierci zostanę prawdopodobnie jakimś zwierzęciem. Nie wierzycie mi? A dlaczego mi nie wierzycie? Właśnie dlatego. Nauczyciela poznaje się po tym, że to, co mówi, jest oparte na Słowie Bożym. Słowo Boże nigdzie nie mówi, że jest jakaś karma. A jedyna karma, jaką ja znam, to ta, którą ma Daniel Darryp. Biblia nie mówi o żadnej karmie. Biblia nie mówi, że po śmierci będę jakimś zwierzęciem. Jeśli jakiś nauczyciel zaczyna głosić coś, co nie jest napisane w tym słowie, to na pewno nie jest to nauczyciel od Boga. Bóg nigdy nie będzie mówił czegoś, co zaprzeczałoby jemu samemu, bo on sobie nie zaprzecza. A więc jak rozpoznać, że dany nauczyciel Boży jest posłańcem od Boga i uczy prawdy? Po pierwsze, fundamentalnie, nieważne, jak cudownie mówi, jak logicznie mówi, jak mu się układa to, co mówi, jak świetnie dobiera słowa. Jeśli mówi z Biblii i używa jej, bez względu na swoją osobowość, dynamikę, możemy przystąpić do dalszego badania jego osoby. Ale to jest fundament. Jeśli nie używa Słowa Bożego, nie jest nauczycielem od Boga. Druga rzecz, którą powiem wam tak bardziej od siebie i z doświadczenia, jeśli rozmawiasz z innymi ludźmi. Jeśli jakiś nauczyciel jest od Boga, masz jeszcze jedno poznanie. Czujesz, że mówi wprost do ciebie. Może nie całe kazanie, ale są słowa, są rzeczy, które mówi, które dotykają ciebie, które poruszają ciebie. Widzisz, że to jest to, co Pan Bóg by ci chciał powiedzieć. Czasem masz ochotę wyjść, kiedy mówi. Czasem masz ochotę płakać. A najczęściej Bóg chce, żebyś po prostu zmienił, coś pokutował, albo chce cię pocieszyć, podnieść, posilić. Ktoś powie, no dobra, ale ja to bym chciał samego Boga słyszeć. Pierwsza prawda i odpowiedź na to jest, nie ty będziesz wybierał, jak Bóg będzie do ciebie mówił. Zgadzacie się na to? Zgadzamy się na to, że nie my będziemy wybierać. Nie ty wybierasz jeden z tych sposobów, o których dzisiaj nauczam tutaj, ale bądź otwarty. Bez względu na to, kim jesteś, gdzie jesteś i skąd przyszedłeś. Bo jest jedna rzecz pewna i to słowo nas jej uczy, że Bóg chce do ciebie mówić. Kimkolwiek tutaj dzisiaj jesteś, może myślisz, że jesteś za stary albo za młody. Może myślisz, że narobiłeś tyle zła, że niemożliwe jest, żeby Bóg do ciebie mówił. Odsyłam do czwartkowego wykładu. Są u Krzyśka te wykłady. Można je zamawiać na płytach kompaktowych. Jest kłamstwem wierzyć, że Bóg nie mówi do złych ludzi. Bóg mówi do każdego człowieka, do którego chce coś powiedzieć, bo jest Bogiem. Bóg nie mówi tylko do dobrych ludzi, którzy niczego złego nie zrobili. Jeśli ktoś mi nie wierzy, niech sobie poczyta Słowo Boże. Bóg nawet z Kainem będzie rozmawiał. Bóg nawet Judaszowi nogi umyje. Bóg będzie rozmawiał z każdym, bo Bóg rozmawia z każdym i będzie mówił tak, jak chce. Nie ty wybierasz. Gdy Bóg mówi przez nauczycieli, co nieraz doświadczaliśmy tego w naszym zborze, nieraz rozmawiałem z wami, nieraz czasem Janusz padnie do mnie, pijemy kawę, nie? I mówimy, że takie czy takie słowo Pan przemówił przez tego czy innego brata, który był u nas. I doświadczamy tego i nieraz w modlitwie po takim właśnie słowie zdecydowałeś się pójść za tym, co usłyszałeś i doświadczałeś błogosławieństwa. Nigdy nie było tak, że usłyszałeś zwiastowaną Ewangelię, wyszedłeś do przodu się modlić, albo modliłeś się tam, gdzie siedzisz i potem żałowałeś, że zdecydowałeś się pójść za Bogiem. jeśli poszedłeś uczciwie za swoimi postanowieniami, jeśli ktoś miał problemy z kradzieżą, przestał, jeśli ktoś miał problemy z pornografią, przestał, jeśli ktoś poszedł za swoim postanowieniem wobec żywego Boga z powodu słowa, które do niego doszło, taki człowiek ja jeszcze nie spotkałem, żeby żałował. Także obawiam się, że obecnie nie tyle mamy problem z fałszywymi nauczycielami, chociaż Biblia przed nimi ostrzega, oni są i próbują się czasem pojawić, ale to nie jest nasz problem tak naprawdę numer jeden z fałszywymi nauczycielami. Mamy problem z lekceważeniem Bożego Słowa i tego, co słyszymy od Boga. To jest nasz duży problem. O, gdybyśmy przyjmowali to, co słyszymy od Boga. Kolejny sposób. Po trzecie bym powiedział. Bóg mówi do nas przez oddanych Bogu przyjaciół i rodzinę. Bóg mówi do nas przez rodzinę i przyjaciół. I dzieje się to szczególnie jasno i mocno, jeśli oni też są wierzącymi ludźmi. Czasem zbyt szybko oceniamy, że przez tego czy tamtego Bóg nie może mówić. Czasem, o, daj spokój, to jest moja młodsza siostra już. Przez kogo Bóg by mógł powiedzieć, ale nie, no nie przez nią. Bóg może mówić przez każdego, bo jest Bogiem. Bóg sobie może używać ludzi wokół nas, aby nam coś powiedzieć i pokazać. I prawda o nas jest taka, że wszyscy mamy dość wad i słabości, żeby żadnego z nas Bóg nie chciał użyć. Ale Bóg używa i przygotowuje i uświęca i oczyszcza. On wie, jak to robić i wybiera sobie, kogo chce. Możemy czasem naszych wad nie zobaczyć całe życie. Możemy całe życie nie zobaczyć naszych skłonności, gdyby nie osoba, którą Bóg postawi na naszej drodze i ona nam to pokaże. Bóg może użyć kogoś bliskiego w moim życiu i przemówić do mojego życia. I to, co ten człowiek będzie mówił, co będzie na mnie wymuszał czasami, co będzie mi mówił prosto w oczy, będzie się zgadzało ze Słowem Bożym. Jeżeli się zapominam i nie okazuje mojej gości szacunku, to moje sumienie, Duch Święty i to, jak ona się zaczyna zachowywać, są jedno i mówią mi: Panie Kulec, albo Pan będziesz okazywał żonie szacunek, albo smutek nie będzie miał końca. I to dotyczy każdej dziedziny, wiecie. Ja wiem, że inni z Was są doskonałymi mężami, akurat nie macie tego problemu, że się czasem z żoną spieracie, no ale my jesteśmy niedoskonałe małżeństwo. Czasami nie rozumiemy się. I Słowo Boże wtedy mówi i wyjaśnia, i prostuje, i sprawia, że po tylu latach miłujemy się i kochamy. Nie dlatego, że jesteśmy doskonali. Szczęśliwy jest człowiek, chcę ci coś powiedzieć. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, jeśli masz kogoś, kto kocha cię wystarczająco mocno, żeby ci mówić prawdę. Wiecie, taką miłość można zabić. Ja widziałem ludzi, którzy bili swoją żonę i ona w końcu przestała im mówić prawdę, bo już nie mogła im mówić prawdę, bo brutalność tych ludzi zabijała jej prawdę, zabijała jej miłość. Ale Bóg wtedy ma mocniejsze sposoby, żeby przemówić. Ale jesteś szczęśliwym człowiekiem, dopóki twój mąż, twoja żona czy twoja rodzina mogą ci mówić prawdę w oczy. To jesteś szczęściarz. Czy masz kogoś takiego? Jeśli nie masz, to jesteś bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który prawdopodobnie dużo jeszcze nie wie o sobie. Wiecie, unikałem w życiu niejednego błędu, jeśli słuchałem dobrych rad. Jeśli słuchałem dobrych rad, które do mnie mieli ludzie. I wpadłem w życiu w niejeden problem i popełniłem niejedno głupstwo, uważając, że sytuacja jest jasna i nie potrzebuję już żadnej rady. Czasami tak pewny byłem, a się myliłem. O, gdybym posłuchał. Czasami ktoś może mieć rację, ale my uważamy, że wiemy lepiej. Parę dni temu poszliśmy korektory z żoną kupować. Ona wiedziała lepiej. I mówi: weźmy ten jest lepszy. Ja mówię: co ty takie dziadostwo, ten bierzemy. I kupiliśmy dwa po mojemu i jeden, który ona wybrała. Przecież ja wiem lepiej, które są lepsze. Problem w tym, że te, które ja wybrałem, nie nadają się do użytku. I teraz wszyscy używamy jej korektora. Gdybym ją posłuchał. Ale przecież ja wiedziałem lepiej, no przecież widzę, co pisze, nie? Ale nie wszystko się widzi. Dobrze jest słuchać innych. Czy masz kogoś takiego, kto ci może mówić prawdę? Jeśli nie masz, jesteś biedakiem i szczerze ci powiem, nie wierzę, że jesteś nieomylny. Nie wierzę, że jesteś nieomylny. Kto z was myśli, że jest nieomylny? A więc jeśli jesteś omylny, to musisz zaakceptować, że co jakiś czas ludzie ci powiedzą, że się pomyliłeś. Zgadzasz się? Chyba, że jesteś nieomylny. Wtedy nie pozwól, żeby ci ktokolwiek powiedział, że się mylisz. Ale jeśli jesteś omylny, przyjmij, że ci, którzy cię kochają, będą mówić. Powiem głębiej, jeśli chodzi o ten temat. Mówię dzisiaj, jak Bóg mówi do nas. Powiedziałem, że Bóg mówi do nas przez Słowo Boże. Bóg mówi do nas przez nauczycieli, przez sługi Boże. I Bóg mówi do nas przez rodzinę i bliskich. I teraz nie tylko potrzebujemy kogoś takiego, ale musimy też być kimś takim dla innych. Czy to jest rodzaj przyjaciela, którym ty jesteś? Przyjaciela, który od Boga może powiedzieć innym. Widzicie, dlatego tak ważny jest zbór, spotkania, społeczność, żeby się spotykać, żeby się odwiedzać, żeby być. Najgorszy grzech, chcę wam coś teraz powiedzieć. Chcę wam powiedzieć o najgorszym grzechu na świecie teraz. Najgorszy grzech to nie jest kradzież, to nie jest aborcja, homoseksualizm albo morderstwo. Najgorszy grzech to jest pycha, a za nią stoi prawie reszta wszystkich grzechów, jakie znacie. Pycha sprawia, że ludzie popełniają różne rzeczy. Pyszny człowiek nie ma kochającego doradcy, bo już wszystkich odrzucił i zamordował ich duchowo, żeby się nie odzywali. Otoczony jest murem, który nie pozwala nikomu do niego mówić, bo jego pycha, bo on jest groźny. Takiego człowieka nie można uczyć, napominać, porozmawiać, bo jego obrażalstwo jest silniejsze niż on sam. On nie może. I to jest w każdym z nas, zaczynając ode mnie, a kończąc na najmniejszym członku mojej rodziny. To jest coś, z czym musimy się zmóc, z czym musimy zwalczyć, co musimy ze Słowem Bożym w rękach zmieniać. To nie jest coś, co się zmieni samo. Wiecie, przypowieści 12:15 mówi, droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Zgodnie z tym wersetem, jestem wam wdzięczny, że wielokrotnie nie nazwaliście mnie głupcem. Jestem wdzięczny, że tyle cierpliwości Bóg ma dla mnie. O ileż to razy wydawało się. Nie no, to jest właściwa droga. Droga głupiego wydaje się właściwa, ale kto słucha rady, ten jest mądry. I dlatego teraz uczę się, dzwonię tu i tam, rozmawiam. Może masz kogoś, kto zmierza w strasznym kierunku. Widzisz, że idzie wprost do katastrofy. Czy jesteś rodzajem przyjaciela, przez którego Bóg może do tego człowieka przemówić? Czy kochasz wystarczająco, aby otworzyć swoje usta? Może jesteś jedynym, kto to widzi. Wiecie, czasami coś wygląda, że wszyscy widzą, ale się okazuje, że nie wszyscy widzą. Że ty jeden to widzisz, inni tego akurat nie widzą. Czy na tyle masz miłości, żeby podejść do tego człowieka i być Bożym posłannikiem i mu to powiedzieć? Jeśli moje życie zmierza do katastrofy, a ty to widzisz, to ja pragnę, żeby zawsze był koło mnie ktoś, kto mnie tak kocha, żeby podszedł i mi powiedział, Mirek, patrz, dokąd zmierza twoje życie. Ilu ludzi, których znam, nie upadłoby, nie stoczyłoby się, nie zniszczyłoby swoich dzieci, małżeństwa, żony, domu, gdyby ktoś ich kochał i podszedł i powiedział na początku. Gdyby ktoś porozmawiał, ale nikogo nie było, bo się bali. Jak często dzisiaj w naszych czasach można usłyszeć, no dobra, słuchaj, ale to nie jest mój interes. To jest twój interes. Jeśli kochasz tą osobę, to twój interes. Chyba, że nie kochasz, wtedy nie twój. Także bądźmy otwarci na tą realność. Są wokół nas ludzie, przez których Bóg chce do nas mówić. I niech w naszym sercu będzie takie nastawienie. Chcę być prawym człowiekiem idącym w dobrym kierunku. Amen. Chcesz być takim kimś? Kto z was chce być prawym Bożym człowiekiem? Ktoś chce być? Ja chcę być. Chcę mówić, dlatego dziś wyznawać Bogu. Panie, chcesz, żebyś do mnie mówił. Przypowieści 27:5-6 powiadają, że lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Tak nas uczy Słowo Boże. Bóg chce używać. I oto dlaczego niektórzy z nas muszą być bliżej ze zborem niż są. Może powinieneś się zastanowić, dlaczego nie jesteś na tyle blisko ze zborem, na ile powinieneś. I przypuszczam, że jest to też powód, dla którego wielu nie chce być zbyt blisko ze zborem, bo się boją, że ktoś mi potwierdzi to, co już myślą o sobie. Tak więc, czy chcesz, żeby Bóg mówił do twojego życia? Czy pragniesz słyszeć Boży głos? Jeśli tak, to będziesz czytał Biblię? Poddasz się pod Boże nauczanie, pod nauczanie Bożego Słowa. Zapraszam w każdy czwartek na 18:00. I wkrótce uruchomimy grupy domowe. I też zapraszam wtedy. Będziesz miał systematyczną i bliską społeczność z wierzącymi. Jeśli chcesz słyszeć Boży głos. Dalej idę. Kolejny sposobem, w jaki przemawia Pan, jest inspiracja albo zamysł Ducha Świętego. Nie wierzę, że Bóg może mówić w ten sposób do ludzi, którzy nie mają dość pokory, aby przyjąć poprzednie trzy sposoby. Nie wierzę, że przez Ducha Świętego Bóg będzie cię inspirował i przemawiał do ciebie i prowadził cię, jeżeli nie masz dość pokory, aby otworzyć Słowo Boże, aby przyjąć to, co jest nauczane i aby po prostu słuchać innych, gdy Pan chce ich używać. Chociaż też wiem, że Bóg może wszystko, jak już to powiedziałem. I jeśli chce, to i rozlegnie się Jego głos dla takiego człowieka. Ale jeśli jest to spowodowane tym, że już sam Bóg musi się do niego dopchać, bo jego pycha tak go obgrodziła, boję się, że dla takiego człowieka może to być niebezpieczne. Ale ja mówię tutaj teraz o wierzących ludziach. O tych, którzy chcą być prowadzeni przez Boga. Bóg mówi przez Ducha Świętego. Gdy Bóg przemawia do naszych myśli, nazywamy to wtedy inspiracją. Słowo Boże powstało z inspiracji Ducha Świętego. Gdy Bóg przemawia do naszych myśli, nazywamy to inspiracją. Kiedy diabeł przemawia do naszych myśli, nazywamy to pokuszeniem albo zwiedzeniem, zwodzeniem. Duch Święty chce nam poddawać nowe pomysły i pokazuje nam to, czego możemy nie widzieć. I zarówno Duch Święty, jak i diabeł będą chcieli do was mówić. I mówią. Do naszego umysłu. Duch Święty używa prawd Bożego Słowa. Diabeł je przekręca i używa mądrych, świeckich argumentów nie do odparcia w cudzysłowie. My albo robimy, co chcemy, albo kochamy Boga. I tak będzie wyglądał nasz duchowy świat. Albo zrobimy, co nam się podoba, albo w miłości do Boga będziemy Jemu posłuszni. Dziś mówię do ludzi, którzy pragną Bożego prowadzenia, pragną słyszeć Boży głos. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Bracia i siostry, czy słyszycie ten werset? Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, nauczy was, będzie nas uczył, będzie też przypominał to, co już słyszeliśmy. Bóg nie kazał nam się niczego uczyć na pamięć. Bóg mówi, ja wam przypomnę to, co wam powiedziałem, byleby to, wiecie, nie da się przypomnieć czegoś, czego się nie doświadczyło. Słowo przypomni mówi nam o sposobie, w jaki on przemawia. Słowo przypomni wskazuje na ludzi, którzy słuchają i czytają Słowo Boże, bo inaczej nie można go przypomnieć. Nie można czegoś przypomnieć, czego nigdy nie słyszałem i nie chcę słyszeć. Tomek, pamiętasz naszą wycieczkę do Australii? Czemu nie pamiętasz? Bo nigdy nie byliśmy w Australii razem. Duch Święty nie może ci przypomnieć Słowa Bożego, które nigdy w twoim sercu nie było obecne, a ty nigdy nie byłeś tam. On mówi, ja ci przypomnę. Przypomnę to, co ci Jezus powiedział, żebyś nie zapomniał. Ile razy to Pan, myślę, że przemawiał do niejednego z was, przemawiał do mnie, przypominając to, co czytałem wcześniej z Biblii. Zdarzyło się wam coś takiego? Że potrzebujesz Słowo Boże. Nawet nie wiedziałeś, że je pamiętasz. A w odpowiednim momencie, widząc odpowiednią sytuację, rozmawiając z ludźmi, nagle jesteś zaskoczony. Duch Święty przypomniał, prawda? Doświadczyliście tego kiedyś? Przypomniał, nawet nie wiedziałem, że to pamiętam. I jak wiele tracimy, gdy nie ma w nas tego słowa, gdy nie masz czego przypomnieć. Możemy być inspirowani przez Ducha Świętego, ale wiemy, że nie tylko. Że musimy być znowu ostrożni, tak jak z nauczycielami. I wiecie, Duch Święty opiera się o Słowo Boże. Przypomina, nigdy nie przyjdzie do nas inspiracją, która mówi, słuchaj, mam ci coś do powiedzenia, ale musisz wyciąć parę rozdziałów z Biblii, bo się nie będzie zgadzać. Tak Duch Święty nie przychodzi. Duch Święty przypomina to, co Bóg powiedział. Inspiruje z tego, co Bóg powiedział. Nie przyjdzie z inspiracją, że wszystkie inne kościoły się popatrzą, co raz robi nasz kościół, bo Duch Święty im powiedział coś, co nigdy nikt wcześniej nie przypuszczał, że można tak wierzyć albo tak mówić. Ja nie mówię teraz o malowaniu kaplicy czy o kształcie budynku, ale o ważnych duchowych prawdach, które są przekręcane czasami i się wmawia ludziom, że Duch Święty powiedział. Wiecie, istnieje kilka, teraz powiem, niebezpiecznych postaw w związku z inspiracją i głosem Ducha Świętego. I jakby takie dwie skrajności istnieją, bardzo niebezpieczne, dotyczące tego, jak Bóg przemawia przez Ducha Świętego. Pierwsza skrajność nazywa się racjonalista. Bóg mnie zbawił? Chwała Bogu. Mam Biblię? No chwała Bogu, dziękuję Bogu. Bóg już dziś nie musi mówić to, co mam, musi mi wystarczyć i koniec. Jeżeli tak wierzysz w Boga, jesteś tak zwanym chorym racjonalistą. Bóg chce do ciebie mówić. Bóg chce używać słowa. I jeśli tego nie przyjmiesz, to będziesz smutny i samotny w trudnych momentach twojego życia, bo Bóg nie będzie mógł do ciebie przemawiać, bo po prostu nie zamierzasz go słuchać. Jesteś strasznie racjonalny. Tacy ludzie nie mają się czego uchwycić, kiedy wszystko się wali. Świat się wali, oni się nie mają za co chwycić. Nie ma nadziei. Jakie to jest dziwne. Znałem człowieka, którego zbór wierzy, że wszystko już przeminęło, że Bóg już nie mówi, Duch Święty nie działa, przeminęły znaki, cuda, wszystko, teraz tylko zbawić mamy się i jakoś dotrwać. Ale co jest dziwne, ta sama osoba, kiedy zachorowała, przysyła SMS-a, módl się o mnie, jestem chory. No ale po co? Skoro Bóg już nic nie może powiedzieć, nie może zrobić, znaki i cuda przeminęły, to po jakiego grzyba ty się chcesz modlić, żeby być zdrowy, no? Przecież już nic Bóg nie może zrobić. A Bóg może. Nie można być takim racjonalistą. I druga skrajność to jest mistyk. Wszystko od Boga. Znacie mistyków? Widział ktoś kiedyś mistyka? Wszystko jest od Boga. Cienie, odgłosy, wiatry. Czy taki człowiek chodzi jak indiański czarownik. Wszystko jest od Boga. Żyje w świecie duchów. Znacie tych ludzi? Bóg mi mówi. Wiesz, bracie, miałem skręcić w lewo, ale doszedł mi głos, skręcam w prawo. Coś wam powiem. Tacy ludzie doświadczą wstydu i postawią siebie, zbór i samego Boga w kompromitującej sytuacji wielokrotnie. Pamiętam osobę, którą kiedyś spotkałem, i ta osoba jadąc autobusem zaczęła się głośno na językach modlić. I to jeszcze razem z żoną, żeśmy ją znali, tą osobę. I to jeszcze, wiecie, w taki sposób jedzie autobusem, stoi, tłok wokół, ona nagle... Ludzie na nią patrzą. Ja jej mówię, słuchaj, kobieto, ośmieszasz Boga. Ona mówi, bracie, ja nie mogę. Jak Duch Święty przyciśnie, to nie mogę. Ja mówię, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Bóg tak robi. To jest znak opętania, a nie działania Ducha Świętego. Bóg, Duch Święty, nigdy cię nie zgwałci. Nie zmusi cię siłą do zachowania, którego nie chcesz. Bóg ochotnego dawcę miłuje. Bóg chce człowieka, który ochotnie siebie, swoje życie, ambicje, wszystko daje mu. Bóg nigdy nie będzie gwałtem posługiwał się. O takich scenach czytamy. Wiecie, człowiek siedział goły, po grobach się tłukł, prawda? Pamiętacie? Pan Jezus go uwolnił. Siedział nagi, goły, tłukł się po grobach, straszył ludzi i nie miał na to wpływu. Diabeł go schwycił, zmusił i był w jego niewoli. Ale też czytamy, że Bóg przyszedł do proroka i powiedział mu, że będzie chodził goły. Bóg tego proroka nie wziął na siłę, nie chwycił, nie rozerwał mu ubrania i nie zostawił golusieńkiego, żeby szedł do ludzi. Ale rozmawiał z nim, mówił mu i gdyby prorok nie chciał, Bóg by go nie zmuszał. Dlatego, że duch jest uległy prorokom. To jest Słowo Boże. Także zdrowy zbór wie, czym jest balans pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Pomiędzy racjonalizmem, który odrzuca to, że Bóg mówi, i pomiędzy mistycyzmem, który sprawia, że wiecie, chodzimy jak zombie. Takie kościoły chodzą jak zombie. Nie wiadomo, co oni mogą wymyślić. Bóg mu mówi, jaki kolor butów ma kupić. Ja znam osobę taką duchową, Bóg jej mówi, jaki kolor butów ma kupić. Bóg jej mówi, czy ma wracać tą drogą z pracy, czy nie tą. Ale fundamentalne sprawy jej małżeństwa, jej życia, jej zdrowia, jej finansów są w ruinie. Jakoś tutaj Bóg jej nic nie mówi. I nikt nie chce z nią rozmawiać, bo się wstydzą. Zapiszcie sobie to. Albo zapiszcie w waszym sercu. Nie pozwolę, by fanatycy powstrzymali mnie od doświadczania prawdziwych, bożych rzeczy z Bogiem, którego kocham. Amen. Chcę doświadczać tego. Kolejny sposób, w jaki Bóg mówi. Bóg mówi do nas i to się nam nie podoba. Bóg mówi do nas przez ból. Ból jest sposobem, w którym mówi Bóg, kiedy nie da się inaczej. Niektórzy na tej sali teraz wiecie więcej na ten temat niż ja, bo doświadczyliście tego. Sławny pisarz, jeden z moich ulubionych, C.S. Lewis, wygłaszał kazania na temat bólu, całą serię kazań na temat bólu, dopóki nie doświadczył potwornego bólu i utraty ukochanej osoby, tracąc swoją żonę, patrząc na jej cierpienie dniami i nocami, na jej krzyk, płacz, aż zgasły jej oczy, zżarta przez raka. I wtedy Lewis powiedział, ja nic o bólu nie wiedziałem. A mówił wykłady na ten temat. To on powiedział potem, że Bóg szepta do nas przez przyjemności i krzyczy do nas przez ból. To były jego słowa potem. Wiecie, jeśli chodzi o ból, to powiem tak, o bólu się tylko łatwo mówi. I to o cudzym bólu, bo już o swoim nie mówi się tak łatwo. O bólu się tylko łatwo mówi. Nic to związane z bólem nie jest łatwe. Bóg nigdy... To jest wielka prawda, co wam chcę teraz powiedzieć. Posłuchajcie. Bóg nigdy nie zmarnuje twojego bólu, jeśli już go doświadczysz. Bóg nigdy twojego bólu nie zmarnuje. Bóg współdziała ku dobremu nawet w bólu. Bóg wie, że go kochasz. Ból sprawia, że to, co było ważne, blednie. Sam wiem. Ktoś z was kiedyś doświadczył, że go ząb bolał w nocy, albo coś cię bolało? Przyziębiłeś kiedyś ucho? Zatoki? Są różne bolesne rzeczy. Kiedy budzisz się o drugiej w nocy, a ból wierci ci przez szaszkę, masz nadzieję, że się skończy, on się zwiększa. A ja bym wtedy do ciebie przyszedł, zadzwonił. Słuchaj, co myślisz o najnowszym modelu tego samochodu? Powiedział, człowieku, samochód. Mnie głowę rozrywa, mnie boli. A daj spokój, po prostu nie zwracaj na to uwagi. To jak podoba ci się to auto, wyrzuciłbyś mnie za drzwi. Jak mnie coś boli, nie mam siły odpowiedzieć żonie, czy chcę herbaty, czy kawy. Wszystko mi jedno. Stają się moje sprawy, ja sam taki mały, że mi wszystko jedno. Jak cierpisz ból, nie zależy ci na tym, czy jesteś w piżamie, czy w koszuli nocnej. Nie zależy ci na tym, czy ci ktoś wymieni pośle, czy nie. Byle się ten ból skończył. Ból serca, ból fizyczny, ból, który doświadcza, są ludzie, jak śpiewa jeden z poetów, że ból doprowadza do miejsca, kiedy już wszystko jedno, jaką koszulę założysz. I wiem, o czym mówi. Kiedy budzisz się rano, oby tylko ten ból się skończył. I to może być fizyczny albo duchowy. O bólu tylko się łatwo mówi. I to o cudzym. Zgadzacie się ze mną? Bo jak sam doświadczysz bólu, to już mówisz o nim z szacunkiem. Ból sprawia, że to, co ważne, blednie, jak powiedziałem. Zaczynamy zło nazywać po imieniu i przestajemy się spierać. Pycha boi się bólu, bo pycha schnie w bólu. Pycha dosłownie skwierczy na bólu i paruje, i kruszy się, i znika. Ile razy w życiu doświadczyłem bólu, to taki skromny potem byłem, że nie wiem. Wiecie, jak uważałem na to, co mówię? Powiem ci, sam to doświadczyłeś, może czasem nie wiesz. Odważycie się dzisiaj komuś powiedzieć na ulicy, a głupi jesteś, pracy nie możesz znaleźć, bo jesteś głupkiem, ja to mam pracę. Odważysz się coś takiego powiedzieć komuś? Nie odważysz się, prawda? Bo wiesz, że za 2-3 miesiące sam możesz szukać i możesz nie znaleźć. Ja to tylko taki prosty przykład. Ból uczy pokory i Bóg używa bólu, żeby mówić. Czy kochałeś kogoś kiedyś tak bardzo? Czy kochałeś kogoś, posłuchajcie mnie uważnie teraz, kogoś tak bardzo, że modliłeś się modlitwą, która nie może być wypowiadana lekko? Pamiętam, kiedyś kobieta przyszła do Georga. Rozpłakała się u niego w gabinecie pastorskim. Ja byłem tylko świadkiem tej rozmowy. Nie miałem odwagi nawet się do niej wtrącić. Jej syn był kryminalistą, wielokrotnym recydywistą. Ponad czwarta recydywa to już była. Psycholog poddał się, stracono wszelką nadzieję i został zesłany do więzienia, w którym myśmy prowadzili nasz zbór wtedy jako kaznodzieje więzienni. I ta kobiecina przyszła do biura naszego pierwszego pastora Georga, rozpłakała się i mówi, dla niego nie ma nadziei już. A on mówi, jest nadzieja, ale chcę cię nauczyć teraz modlitwy, która ci będzie potrzebna na najbliższe dni. Ona się pyta, jaka? On jej wtedy zadał pytanie, które ja wam zadaję. Czy kochasz go wystarczająco? Czy kochasz go wystarczająco, aby się modlić modlitwą? Panie, cokolwiek to będzie kosztować, zmień jego życie. Ona mówi, co się może stać? On mówi, Bóg może go schwycić w swoje ręce i zetrzeć na miazgę, żeby z tej miazgi zbudować nowego człowieka. Ale kiedy to zacznie czynić, nie złoś się na Boga, nie rozczarowywuj się, nie bluźnij Bogu, ale pamiętaj, że go powierzyłaś w ręce Boga żywego. I ona zaczęła się modlić i wszystko stało się tak, jak on powiedział. Ten człowiek doznał potwornego wypadku w więzieniu. Połamany i poparzony. Został upokorzony. Doświadczył rzeczy, przez które normalnie nie da się przejść. A kiedy przez nie przeszedł, siedział w naszej kaplicy jako nowonarodzony chrześcijanin i lśnił jak złoto. Czy kochasz tak bardzo, że potrafiłbyś się tak modlić o swoje dzieci? Oczywiście to nie jest coś, co można lekko odpowiedzieć, pewnie, że tak. Ja wam coś powiem, ja nie wiem. Mówiąc o tym, że Bóg mówi przez ból, chcę powiedzieć jeszcze parę rzeczy. Byłem w okolicznościach, kiedy ból był jedynym sposobem, w jaki Bóg mógł mówić i zatrzymać albo pchnąć mnie dalej, i też doświadczałem bólu. Doświadczałem bólu, który budził mnie w środku nocy i niepokoił moje myśli. Bóg używa bólu delikatnie i chcę wam coś powiedzieć. Bóg jest najlepszym aptekarzem, jakiego znam. Bóg używa tyle bólu, ile trzeba, tyle gram, ile trzeba. I nie pomyli się, nie da śmiertelnej dawki. Czasem, wiecie, nie może pomóc już jakiemuś człowiekowi żadne kazanie. Są ludzie, którzy nie chcą się nauczyć szanować swojej żony, dzieci, męża, szanować swojego powołania, szanować swojego zbawienia, ale jest jedna przeszkoda, która nie pozwala tym ludziom być startymi i zniszczonymi. Bóg ich kocha zbyt bardzo. I czasem, kiedy już nie pomożesz, żadne kazanie, żadna książka, żadne rady, żadne seminarium, żadne poradnictwo. Bóg mówi, ja mam jeszcze jeden lek. Mam duchową penicylinę na twoją pychę. Penicylinę, która zniszczy raka. To się nazywa właśnie ból. Są ludzie, którzy tracą ukochane osoby. Rodzinę, zdrowie. I poprzez ból uczą się ufać. I pomimo tego, że do tej pory znali doktryny, wiedzieli, że Bóg kocha, że Bóg może, że Bóg uzdrawia, że Bóg zbawia, zaczynają doświadczać innej realności. Coś wam powiem. Z pokorą chylę głowę. I nie odważa się oceniać i osądzać żadnego z nich. I dziękuję Bogu za jego cierpliwość, że tak rzadko wobec mnie używa tego głosu. I myślę, że to samo możecie powiedzieć. Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębie wnętrzności, pisze Przypowieści, 20 rozdział, 30 werset. Zgadzacie się, że to jest Biblia, czy to już nie jest Biblia? Czy wycinamy tą księgę? Ten bolesny werset to też jest Boże Słowo. Prawda, której się boimy. I czasami dopiero ból zmienia naszą upartość i kierunek życia. Psalm 119, 71 werset powiada: jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw twoich. Z Biblii Gdańskiej przeczytałem. Jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony. Wiecie, myślę, że jest też możliwość uniknięcia bólu i uniknięcia tego sposobu mówienia przez Boga. To też chcę powiedzieć, zanim jakby zakończę to. Myślę, że unikamy wiele bólu, gdy potrafimy wyznać, że sami nie potrafimy czegoś zmienić. Gdy podszytujemy sobie naszą pychę, nasze obrażalstwo, nasze w cudzysłowie niezmienne decyzje za śmieci i stajemy przed Bogiem, mówimy: Boże, proszę Cię, Ty zmień. Nie chcę, żebyś musiał jakoś inaczej to zmieniać. Ja sam chcę, żebyś Ty to zmienił. Zmiłuj się nade mną. Jestem omylny, mylę się. Proszę Cię, zmień mnie Ty sam. Nie chcę trwać w uporze wobec Ciebie. Gdy poczytujemy sobie naszą pychę, jak już powiedziałem, nasze niezmienne decyzje za nic, ból nie musi wypalać tego, co już jest szlachetne. Wiecie, że Bóg pokornym łaskę daje. Gdyż ogień nie musi wytapiać złota, które jest szlachetne. Czasem Bóg musi wytapiać, a czasem tylko polerować. Jeżeli staniesz przed nim i powiesz: Panie, ja wiem, że ja wcale nie jestem taki mądry, jak mi się czasem wydaje. Ja wcale nie mówię, że to jest moja ostateczna decyzja. Proszę Cię, żebyś Ty mnie prowadził, Ty mnie zmieniał, Ty mnie kształtował. Bóg nie musi przemawiać przez ból. Bo jak powiedział C.S. Lewis, mi się to podoba, ból jest Bożym krzykiem. Kiedy Bóg krzyczy, bo już nie może. Gdybym teraz jeszcze raz poprosił Krzyśka, żeby włączył, nie musisz włączać. Słyszeliście ten straszny jazgot, prawda? Nie wiem, czy zauważyliście coś. Jeśli was bolał kiedyś ząb, zatoki albo jakiś inny straszny ból, to chcieliście przebywać w pomieszczeniu, gdzie ktoś słucha głośno rockowej muzyki? Ostatnia rzecz, jaką chcielibyście jazgotu słuchać. Jak boli, to człowiek czasem nawet radia nie ma ochoty słuchać, nie mówiąc o głośnej muzyce. Jak boli w duszy, wszystkie dźwięki milkną. Wszystkie pożądliwości milkną. Nieważne najnowsze modele samochodów. Nieważne, gdzie otwarli nowy butik z ubraniami. Boże, Boże, weź moje życie w swoje ręce i zmienię. I ból zaczyna działać. Wiecie, ze strachem odkrywam, jak wiele we mnie jest do wypalenia. Jak Bóg cierpliwie i powoli to zmienia. Przecież mógłby mnie wypalić jak w kotle w jeden rok. Nie zawsze. Nie zawsze Bóg chce używać bólu, ale czasem musi. Nie chcę dziś powiedzieć, że każdy ból jest od Boga. To jest prawie, że inny wykład. Ale myślę, że zrozumieliście, co powiedziałem. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze jednym sposobem, w jaki Bóg do nas mówi. Bóg mówi do nas czasem przez ciszę. Przez ciszę. Nie lubię tego, ale doświadczamy tego. Czasem Bóg mówi do nas nic po prostu, już nie mówiąc. Bóg ma powód, kiedy umilknie, a ja mu mogę tylko wtedy ufać i czekać. Jednym z biblijnych przykładów tego, jak Bóg mówi przez ciszę, jest życie króla Saula. Minął dłuższy czas, a on z powodu tego, jakim było jego serce, nie słyszał od Boga, nie słyszał Bożego głosu. I teraz ma wyruszyć na wielką bitwę, na bardzo ważne historyczne wydarzenia, które mają się rozegrać. I modli się, ale Bóg postanawia milczeć. Bóg nie odpowiada. I Saul doświadcza wtedy takiej próby. I tu popełnia błąd, który chcę was dzisiaj ostrzec, abyście nigdy, moi kochani przyjaciele, nie popełnijcie tego błędu. Nie pozwólcie go popełnić komukolwiek z nas, komukolwiek, kogo znacie. Popełnia błąd naszych czasów. Bóg jest cicho? Bóg nie mówi? Nie ma problemu. Pójdę do konkurencji. I wyrusza do Endor. Wyrusza, oddaje swoje życie w poznanie okultyzmu. Wyrusza, aby radzić się tam, gdzie nie powinien pójść po radę. Potraktował Boga jak obcie, a nie jak jedynego prawdziwego Pana, który ma coś do powiedzenia. To jest wielkie poznanie wiedzieć, że tylko Bóg ma poznanie. Jeśli On nie mówi, to i tak nie chce słyszeć innych głosów. Saul zwrócił się do okultyzmu. I znam ludzi, którzy zwracają się wszędzie, tylko nie do Boga. A jak już do Boga, to masz minutę, Panie Boże, słucham. 30 sekund ci zostało. Bóg nic nie mówi. Kupują horoskop. Stawiają pasjans. Wróżą z tego czy tamtego śmiecia. Traktują sobie lekko. Wiecie, co się stało z Saulem, kiedy poszedł do konkurencji? Saul traci wszystko. Przegrywa bitwę, traci reputację i życie. Bo nie ma poznania tam, gdzie jest śmierć. Nie ma prawdy u ojca kłamstwa. Tego nie można traktować lekko, bracia i siostry. Także jeśli zwracasz się wszędzie, tylko nie do Boga, przyjacielu, chodzisz po bardzo cienkim lodzie i aż trzeszczy. Trzeszczy i czasami z całą rodziną, i z dziećmi, i z twoją przyszłością idziesz po cienkim lodzie. I trzeszczy. Trzeszczy może już wiele lat. U niektórych trzeszczy 15, u innych 40, u innych rok. Trzeszczy. Idziesz po cienkim lodzie, wierząc, że jesteś nieomylny, że jesteś majestatem, że masz prawo do tamtego czy tego, a nie pytasz Boga. Jeśli coś, ktoś oprócz Boga może prowadzić twoje życie, to się nazywa bałwan, nie wiem, czy o tym wiesz. Jeśli jest to pycha, jeśli jest to obrażalstwo, jeśli jest to inny bożek, za każdym razem jest to bałwan, bo ktoś inny niż Bóg prowadzi twoje życie. To jest bałwan. Uciekaj od tego najszybciej jak można. Posłuchaj tego kazania jeszcze raz i jeszcze raz. Zamów sobie płytę i posłuchaj jeszcze raz tego, co ci dziś mówię. Mówię z serca, mówię do was jak przyjaciel. Mówię do was, bo wiem, że Bóg chce, żebyście to wiedzieli. Gdy Bóg milczy, możemy tylko w pokorze czekać przed Jego tronem, aż łaskawie zechce się odezwać. Amen, amen, amen. Nawet Boże milczenie może wiele mówić. Gdy Bóg milczy, posłuchajcie, nadal siedzi na tronie. Wierzycie w to? Kiedy Bóg milczy, to nie znaczy, że śpi. Nadal jest dobrym pasterzem i już dziś może otworzyć swoje usta. Jeśli dawno od Niego nie słyszałeś, dziś od Niego usłyszysz. Często, kiedy wydawało mi się, że Bóg milczy, dopiero po czasie odkrywałem, że był blisko. Macie dostęp do Boga. Tak chcę zakończyć dzisiejsze nauczanie. Bóg może mówić też słyszalnym głosem. O tym może nie trzeba wiele mówić. Jak Bóg przemówi do kogoś z was słyszalnym głosem, tak, że się nieba i ziemia zatrzęśnie, to i tak zapomnicie, co was nauczałem. Ale wtedy tylko można powiedzieć jedno. Mów, Panie, sługa Twój, słucha. Możemy trwać z Nim w rozmowie. Mamy dostęp do Boga. Wierzycie w dostęp do Boga? Przez kogo mamy dostęp do Boga? Przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Świat to nie wierzy. Świat nie wierzy, że można mieć dostęp do Boga. Świat nie wierzy, że to jest możliwe. Ale Boże oblicze jest dla was dostępne wbrew świeckiej logice. Mamy dostęp do Boga, by z Nim rozmawiać przez Jego Syna Jezusa. Mam wasze amen tutaj? Mamy dostęp do Boga. Chociaż, tak jak mówię, nie do wiary, że mamy, ale mamy. W czasie wojny secesyjnej pewien żołnierz utracił swojego brata, który zginął na froncie. Potem dowiedział się, że na innym froncie wojny secesyjnej zginął jego ojciec. Nie pamiętam, jak się nazywał ten żołnierz. Zapomniałem, chociaż wcześniej widziałem. W każdym razie ten prosty wiejski żołnierz pochodzący ze wsi dowiedział się, że ich stara mama została sama ze żniwami. Zboża w polach dojrzałe, taty już nie ma i brat odszedł. I siedział tam, gdzie jego oddziały stacjonowały i zamartwiał się tym, że matka samotna, stara, będzie musiała sama to zboże zbierać. I postanowił, że pójdzie do prezydenta i poprosi o przepustkę na czas żniw. Kiedy powiedział to żołnierzom, to go wyśmiali. Ale poszedł. I kiedy doszedł do kwatery głównej wojsk północnych, tam gdzie stacjonował Abraham Lincoln, zatrzymały go pierwsze straże i się go pytają, dokąd idziesz, pokaż dokumenty. On mówi, idę do prezydenta Lincolna. Potrzebuję go poprosić, żeby mnie puścił na żniwa, bo moja mama jest sama. Oni... Człowieku, prezydent ma naradę z generałami. Tu jest sztab główny, trwa wojna, a ty chcesz rozmawiać z samym prezydentem? I on się wtedy załamał. Wrócił, usiadł w lesie na kamieniu i rozpłakał się gorzko nad swoim żołnierskim losem. Wtedy słyszy, że ktoś usiadł obok na kamieniu. Zwrócił się, patrzy, mały chłopak siedzi z kijem. Macha kijem i patrzy się na niego. Pyta go, czemu płaczesz? Mówi, chciałem rozmawiać z prezydentem. Ale nie mogę się przedostać przez nim. Moje życie nie ma sensu. Moja mama się zapracuje. A ten chłopak mówi, możesz, chodź ze mną. Wziął go za rękę. I kiedy szli, otwarła się rampa. Przeszli tam, gdzie stali oficerowie. Przeszli przez strażę do kwatery głównej. Wchodzą do tego gabinetu. A tam Lincoln i generałowie pochyleni nad mapą i Lincoln się pochylił, wstał z nad mapy. Ja wam mówię prawdziwą, historyczną sytuację, nie jakąś powieść. Lincoln wstał z nad mapy i spojrzał na żołnierza i chłopca, którzy weszli do gabinetu. Generałowie przerwali naradę i też patrzą. Lincoln na nich popatrzył i się pyta, słucham. A mały mówi, tata, ten żołnierz chce z tobą rozmawiać, bo płacze. Lincoln mówi, słucham cię. On mu opowiedział tą historię. Lincoln spojrzał na jednego z generałów i mówi, proszę mu natychmiast wypisać przepustkę na żniwa. 15 minut później ten człowiek szedł z przepustką na żniwa do domu od prezydenta Abrahama Lincolna. A chłopak był synem prezydenta. Jest to prawdziwa, historyczna sytuacja. Nie opowiadam wam jakiejś, wiecie, bajki. Chcę wam powiedzieć, Bóg chce z wami rozmawiać. Bóg chce do was mówić. Bóg chce mówić nawet do takiego kogoś jak ja. przez swojego Syna. Bóg widzi inaczej, niż my rzeczy widzimy. Przez Jego Syna macie dostęp. I niech was Pan dzisiaj błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Amen. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz